Jeśli wygramy dwa najbliższe wyścigi, szanse Maxa Verstappena na tytuł mistrzowski znacząco wzrosną. Taki scenariusz kreśli Helmut Marko i nie jest to do końca myślenie życzeniowe, biorąc pod uwagę miejsca, w jakich będzie odbywała się rywalizacja w ciągu dwóch najbliższych weekendów wyścigowych oraz tą tajną broń, którą Red Bull dysponuje i jaką jest jednostka napędowa Hondy. I właśnie o tym, ale nie tylko, porozmawiam sobie już za chwilę, dlatego tradycyjnie polecam, nie oddalać się od odbiorników, zostańcie ze mną. Jest niedziela, 31 października, Daniel Biały, Echa Padoku. Co prawda niedziela bez wyścigu, ale ja Was bez informacji, bez ciekawostek świata Formuły 1 nie zostawię, a zaczynam od wywiadu, którego Helmut Marko udzielił serwisowi Autosport. Dwa najbliższe wyścigi będą kluczowe. Jeżeli wygramy, będzie 60 do 40 dla Maxa Verstappena. Tak widzi to Helmut Marko. Jak powiedziałem we wstępie, nie jest to myślenie życzeniowe, bo Red Bull ma po swojej stronie jeden ogromny atut. Ma jednostkę napędową Hondy. Naprawdę jest bardzo ciasno. Naprawdę ta rywalizacja wkroczyła na zupełnie nowy poziom, o czym Wam mówiłem ostatnio. I te małe przewagi ostatecznie mogą okazać się decydujące. Jedziemy do Meksyku. 2300 metrów nad poziom morza. I to właśnie w takich okolicznościach przyrody jednostka napędowa Hondy zdaje się nie tracić tak wiele, jak tracą inne jednostki. Hondzie oddycha się, mówiąc tak kolokwialnie, zdecydowanie łatwiej. A dlaczego? A dlatego, że ma turbinę, która w takich warunkach potrafi zniwelować te braki związane z bardzo rzadkim powietrzem. Jeżeli jesteście stałymi widzami tego kanału, wiecie, że Honda Jet, taki specjalny oddział Hondy, który na co dzień zajmuje się silnikami odrzutowymi, mocno pomagał tej operacji wyścigowej po to, żeby tą turbinę doprowadzić nie tylko do stanu używalności, nie tylko żeby ta turbina nie psuła się w trakcie rywalizacji, ale też po to, żeby ta turbina mimo niewielkich rozmiarów działała jak najbardziej wydajnie. I to w takich okolicznościach jak Meksyk, jak tor w Meksyku zdaje się działać. Oczywiście Mercedes również ma bardzo dobrą jednostkę napędową, jednostkę, która wyznaczała i nadal wyznacza trendy, jeżeli chodzi o rywalizację w Formule 1. Natomiast jest tam pewien mały problem. Kiedy ta turbina wkręca się na maksymalne obroty, pojawiają się problemy związane z przegrzewaniem i to jest coś, co nie pozwala Mercedesowi korzystać właśnie tam z pełnej mocy. Jeżeli dodamy do tego te obawy, które Mercedes ma, obawy związane z jednostką głównie spalinową, to to wszystko dodane do siebie może sprawić, że Honda będzie miała sporą przewagę nad Mercedesem, a co za tym idzie, Red Bull będzie miał zdecydowanie więcej argumentów na to, że to powietrze jest rzadsze o około 25% w stosunku do obiektów, na których ścigamy się standardowo, więc naprawdę różnica będzie duża. Nie tylko w tym, jak mocno musi pracować turbina, ale również w samym chłodzeniu jednostki napędowej innych elementów tego samochodu. Tutaj rzeczywiście Red Bull zdaje się mieć pełną przewagę, ale tylko w teorii. Mówiłem, kończąc ostatnie wydanie, że mam nadzieję, że nikt w tą rywalizację pomiędzy Hamiltonem i Verstappenem nie wejdzie, ale z tyłu swojego samochodu jednostkę napędową Hondy mają również kierowcy zespołu Alfa Tauri. Wiemy o tym, że Pierre Gasly jest kierowcą zdolnym do tego, żeby wygrać wyścig. Alfa Tauri jest samochodem zdolnym do tego, żeby pojechać taki wyścig, czy dać kierowcy taką wydajność, że to zwycięstwo jest możliwe do zdobycia. A co dzieje się po drugiej stronie tego garażu zespołu Alfa Tauri? Wrócę na chwilę do Austin, do tego najlepszego w tym sezonie wyniku, jaki wywalczył Yuki Tsunoda. Yuki nie kryje zadowolenia z tego, co udało się zrobić. Start tego wyścigu, początek tego wyścigu, to jak mocno Yuki powalczył, również ze swoim partnerem zespołowym, to zasługuje na uwagę. Trzeba Yukiego za to wszystko pochwalić, ale ja chciałbym zwrócić uwagę na to, co Yuki powiedział po wyścigu i to jest nieco zastanawiające, bo Yuki zapytano o to, co się zmieniło, powiedział, dużo zmieniło się w mojej pracy z inżynierami. Zacząłem z nimi rozmawiać i to jest coś, czego nie potrafię zrozumieć. Prawie cały sezon Yuki nie rozmawiał z inżynierami, może inaczej. Rozmawiał z nimi, ale słyszeliśmy często, jak te rozmowy wyglądały. Yuki, żeby zatrzeć to złe wrażenie, musi tak jeździć do końca sezonu. Z drugiej strony obecność Yukiego w zespole, którym zarządza Franz Tost. Franz Tost, znany z tego, że potrafi dotrzeć do tych młodych kierowców, sugeruje, że dotarcie do Yukiego naprawdę jest trudne. Miejmy nadzieję, że w końcu to się udało, że Yuki Tsunoda odda zespołowi z nawiązką tą cierpliwość, ten czas, który został mu poświęcony, bo biorąc pod uwagę całą rodzinę Red Bulla, rzadko zdarzało się, że poświęcano młodemu kierowcy tak wiele czasu. Helmut Marko i spółka bardzo dużo wymagali od młodych kierowców, wymagali ciągłych postępów, a w przypadku Yukiego Tsunody ten jego sezon wygląda jak jedna wielka sinusoida. Helmut Marko we wspomnianym wywiadzie mówi również o tych kwestiach regulaminowych, kwestiach potyczek poza torem. On na początku sezonu był zirytowany tym, jak często Mercedes zwracał swoje kroki do FIA, podpytywał różne kwestie, próbował odbierać argumenty Red Bullowi, ale teraz pogodził się z tym, powiedział, to jest część tej gry. Oni poczuli, że żeby wygrać z nami w tym sezonie, muszą szukać tych przewag również poza torem. Co ciekawe, Helmut Marko powiedział, że Mercedes uderzał w nich również pośrednio, wykorzystując zarówno McLarena, jak i Aston Martina. Do tej pory nie było do końca jasne, jaki był udział tych dwóch satelickich zespołów. Może w przypadku McLarena to jest zbyt duże słowo, że zespół satelicki, ale jednak zasilany jednostkami Mercedesa. Ale mam wrażenie, że po pewnym czasie zarówno Zak Brown, jak i szefostwo Aston Martina chyba od tego się odcięło. Zostali tylko sami na placu boju Mercedes oraz Red Bull. Mam nadzieję, że to koniec tych przepychanek technicznych, regulaminowych, że ta rywalizacja na takich zasadach, jakie teraz mamy, dojdzie do końca. Pojawiło się też pytanie o to zawieszenie Mercedesa. Czemu Red Bull nie próbuje szukać tutaj jakiejś dodatkowej przewagi, nie próbuje forsować takiej linii, że to jest nielegalne, że to nie jest zgodne z przepisami? Myślę, że powód jest jeden i to bardzo prosty, o którym mówi Mattia Binotto chociażby. To wszystko jest w pełni legalne. Wszyscy z tego korzystamy. Nie ma tutaj czego tak naprawdę szukać, choć w wypowiedziach przedstawicieli Red Bull, ale dopiero niedawno, dopiero ostatnio pojawiły się takie sugestie, że to tylne zawieszenie Mercedesa w końcowym rozrachunku może okazać się decydujące. Wiele osób, czy wielu z Was może to odczytać właśnie jako sugestie, że jest tam coś niezgodnego z regulaminem. Myślę, że ludzie Red Bulla odnoszą się raczej do tego, że to tylne zawieszenie, szczególnie na prostych, czy ten tak zwany trik na prostych odcinkach, pozwala zbudować dużą prędkość maksymalną. No i na tych prostych Mercedes może tą rywalizację wygrać, ale jak będzie, zobaczymy. Ja bym raczej tutaj nie szukał jakiegoś tłumaczenia, że to w końcówce sezonu będzie decydujące. Punkty zbiera się przez cały sezon, a to zawieszenie Mercedesa nie zmieniło się ani odrobinę, przynajmniej z punktu widzenia homologacji, z punktu widzenia regulaminu technicznego. Jeżeli turbina będzie ważnym elementem w Meksyku, jeżeli ten układ hybrydowy będzie ważnym elementem w Meksyku, to do tej rywalizacji pomiędzy Verstappena a Hamiltona może wejść również Ferrari, może tam wejść Bottas, może tam wejść Perez, bo liderzy mogą się trochę oszczędzać, ale może tam się pojawić również Ferrari. A dlaczego? No właśnie dlatego, że ta hybryda pozwala na zyskanie czy dołożenie mocy, ona pozwala tej turbinie pracować naprawdę bardzo wydajnie. Ferrari nie brakuje na prostych, ani nawet w końcówkach. To jest bardzo obiecujące przed kolejnym sezonem i to właśnie Ferrari może w Meksyku pokazać zupełnie inną twarz. Dużo będzie zależało od tego, jak ten samochód będzie radził sobie z chłodzeniem, nie tylko jednostki napędowej, ale również układu hamulcowego, z tym, co będzie działo się z temperaturami w okolicy opon. Ale jeżeli Ferrari to wszystko poukłada, może być realnym zagrożeniem i dla Hamiltona, i dla Verstappena. Może się bić o podium w trakcie tego najbliższego weekendu wyścigowego. Kończąc ostatnie wydanie, wspominałem również o tej inteligencji, którą popisał się w ostatnim wyścigu Carlos Sainz. Kilka słów na ten temat. Carlos Sainz w walce z McLarenami najpierw trochę sam siebie oszukał, choć nie ma co mieć specjalnie do niego pretensji. Przepuścił nie tego kierowcę, co trzeba. Najpierw puścił Ricardo, potem musiał puścić Norrisa, ale puścił tego Norrisa w takim miejscu, w zakrętach, gdzie za chwilę przed nimi była ta strefa DRS, ten punkt pomiaru, no i zapewnił sobie możliwość korzystania z systemu DRS i poradził sobie z Lando Norrisem. To nie jest pierwszy taki przypadek, że kierowca myśli trochę do przodu, ale to dobrze świadczy o Carlosie, który przecież jest nowy w tym zespole. I tutaj chciałbym się odnieść właśnie do tego, jak Carlos buduje swoją pozycję w tym zespole na tle, może to zbyt duże słowo, obok Leclerca, który jeszcze niedawno prawie wysłał Sebastiana Vettela na emeryturę. To, co robi Sainz w tym samochodzie, jest imponujące. Popatrzcie chociażby na Daniela Ricciardo, który nadal nie potrafi sobie poradzić z innym samochodem, na Sebastiana Vettela, który też dość długo adaptował się do nowych warunków, a tutaj Carlos zaczyna rozdawać karty. Przewaga punktowa jest niewielka i te wrażenia takie estetyczne powoli też zdecydowanie lepiej wyglądają w przypadku tego hiszpańskiego kierowcy. Jeżeli prawdą jest to, że przejął zespół, jeżeli kupił sobie serca i głowy inżynierów, to Leclercowi może być trudno. Za chwilę Leclerc może być tym Sebastianem Vettelem w Ferrari, który mimo starań, mimo naprawdę ciężkiej pracy cały czas przegrywa ze swoim partnerem zespołowym, choć myślę, że obaj panowie będą starali się dociągnąć do poziomu swojego kolegi, który zajmuje tą drugą część garażu. Ciekawa rywalizacja czeka na Ferrari, szczególnie, że ten nowy sezon i to nowe otwarcie będzie dla nich dużą szansą. Tą szansą jest jednostka, którą budują cały czas i ten układ hybrydowy jest też częścią, ale również nowy samochód, który według doniesień włoskiej prasy jest już w dużej części zaprojektowany. Pisze się o tym, że nadwozie, zawieszenie oraz przód samochodu są już gotowe, przynajmniej z projektowego punktu widzenia, a te pierwsze symulacje, które zostały wykonane, dają naprawdę obiecujące czy zadowalające efekty. Na chwilę się tutaj zatrzymam, bo do niedawna przeważała teoria, że te nowe samochody będą wolniejsze. Dzisiaj mówi się, że udało się inżynierom mocno zyskać na tej zupełnie nowej filozofii i te samochody miały być wolniejsze o 3-3,5 sekundy. W tej chwili mówi się, że w symulatorach są wolniejsze około pół sekundy od tego, co aktualnie jeździ po torach, więc ta rewolucja może nam nie zwolnić tych samochodów, a w perspektywie mogą być one jeszcze szybsze. Co ciekawego, wyłania się z tych doniesień pierwsza ciekawa uwaga, czy pierwszy ciekawy wniosek. Przód samochodu Ferrari ma być zupełnie inny od tego, co niedawno pokazała nam Liberty Media, budując taki samochód na zasadach, które zostały tak zapisane wprost. Kolejna rzecz, dużym wyzwaniem w przyszłym roku będą tarki i ich pokonywanie, szczególnie w wolnych zakrętach. Tam właśnie mają pojawiać się problemy ze stabilnością tej konstrukcji. Wszystkim zależy na tym, żeby ta podłoga samochodu była jak najbliżej asfaltu, jak najbliżej toru, a to właśnie te tarki w wolnych zakrętach wybijają ten samochód z takiej naturalnej równowagi i powodują pewne problemy. Jak zostanie to rozwiązane? No na pewno zawieszenie jest tutaj kluczem rozwiązania tej całej sytuacji. Jeżeli mówimy o kluczach, na moment zatrzymajmy się przy kluczach pneumatycznych wykorzystywanych przez mechaników. Mówiłem o Carlosie, który pokazał się i pokazuje się cały czas z bardzo dobrej strony, ale on mówi, że gdyby nie te problemy z pit stopami, byłoby jeszcze lepiej. Rzeczywiście te zmiany w regulaminie dotyczącym pit stopów zbierają dość duże żniwo. Nie tylko Ferrari, Carlos mówi chyba trzeci raz w tym sezonie: wolny pit stop odbiera mi szansę na jeszcze lepszą pozycję, ale takie problemy były w Mercedesie, były w Red Bullu, były wszędzie. Chodzi tak naprawdę o przyzwyczajenie mechaników, którzy przez w zasadzie lata przykładali ten pistolet, wyciągali go i było po wszystkim, bo całą resztę robił komputer. Dzisiaj oni muszą nacisnąć ten przycisk i wielokrotnie na powtórkach widać, że mechanik obok pokazuje naciśnij i wtedy dopiero cały system rusza. Myślę, że po wakacjach w Formule 1 oczywiście, czy po tej przerwie, która przed nami po sezonie, ta walka z przyzwyczajeniami nabierze jeszcze większego rozpędu i w przyszłym roku takich problemów już po prostu nie będzie. A na koniec chciałbym się odnieść do jednego z komentarzy, który pojawił się pod ostatnim filmem. Komentarz krytyczny, ale w pozytywnym tego słowa znaczeniu. Całość tego komentarza znajdziecie w sekcji opisu tego filmu, czyli pod tym filmem. Natomiast ja przytoczę tylko jego fragment. Jeżeli chcesz się rozwijać, to powinieneś przestać być obiektywny, a zacząć być subiektywny. Kiedy zrozumiesz, że oglądają cię ludzie dla twojej osoby i twoich przemyśleń na temat sytuacji, twój kanał zacznie rosnąć. Odważ się wyrażać bardziej swoją opinię. Nie wiem, kibicujesz XYZ, to pokaż to nam. Część może nie polubi tego, ale będzie z tobą dyskutować w komentarzach. Inni przyjdą, bo zauważą opinię twórcy i chcą porównać ze swoją. Co robi Cezary Gutowski, co robi Maciej Jermakow, wyrażają swój pogląd na sprawę częściej od ciebie, pokazują swoje sympatie, jak i antypatie. Co ja na to? Chcecie znać moją opinię? Przede wszystkim zawsze jest mi miło, kiedy stawiacie mnie w jednym szeregu z dziennikarzami, którzy mają wieloletnie doświadczenie Ale ja nie chcę stawiać się w tym szeregu, bo moja obecność tutaj jest powodowana zupełnie czymś innym. Dla nich to jest praca, częściowo również pasja. Dla mnie jest to tylko wyraz pasji. Co do tych moich sympatii, antypatii, do tego mojego własnego zdania, do tej mojej oceny, zawsze staram się, by była ona wyważona, zawsze staram się, by była ona oparta na faktach. Wierzcie mi lub nie, ale ja kocham Formułę 1 jako całość, jako cały ten sport. Można tak to dostrzegać. Jeżeli komuś bardziej kibicuję, teraz aktualnie bardziej kibicuję Red Bullowi, ale nie dlatego, że lubię Maxa Verstappena, czy nie lubię Lewisa Hamiltona, że Red Bull bardziej podoba mi się niż Mercedes. Wydaje mi się, że Red Bull, walcząc o to mistrzostwo, rzucił na szale wszystko. Mercedes rzucił tylko tyle, ile musiał. I teraz zobaczymy, czy to wystarczy, żeby przeciwstawić się temu Red Bullowi. Nie jestem tu też po to, żeby robić liczby, żeby iść w tysiące, dziesiątki tysięcy wyświetleń. Byłoby mi miło, gdyby tak to poszło, ale to nie jest mój cel. Nie pamiętam, kiedy ostatnio patrzyłem w statystyki. Jestem tu, bo to lubię. Jestem tu, bo chcę się dzielić z wami tym pięknym sportem. Mam swoje przemyślenia i te prawie 500 odcinków, myślę, że wielu z was daje obraz tego, co chcę tutaj robić. Nie będzie tutaj z mojej strony żadnej presji na to, żeby kreować sposób myślenia wśród was, moich odbiorców. Zawsze będę starał się pokazać wam fakty, z których wy sobie poskładacie pełną całość. Bo gdybym próbował kreować, pewnie byłbym bliżej influencera niż osoby, która stara się trzeźwo pokazywać wam, czy oceniać ten sport. Niesamowicie piękny, niesamowicie naszpikowany technologią sport. Jeżeli zacząłbym uciekać, pilnuję sam siebie w tej kwestii, zacząłbym uciekać w swoje przemyślenia, to za chwilę moglibyśmy się wszyscy obudzić w świecie czy na kanale, który z Formułą 1 już ma niewiele wspólnego, a dotyczy mnie, mojej porannej rutyny, moich przemyśleń na temat sytuacji na świecie. Nie taki jest ten cel, który mi przyświeca, nie taki był cel, kiedy powstał ten kanał, nie taki był cel, kiedy powstał mój blog, który narodził się dużo, dużo wcześniej, zanim powstał pomysł uruchomienia kanału na YouTubie. Jeżeli ktoś z was czytał ten mój blog, to wie, że również było podobnie. Było tam mało mnie, dużo Formuły 1, mało opinii, dużo faktów. Ta strona techniczna, ta strona związana z algorytmami YouTube'a, z wielkością czy kolorystyką miniatur, wielkością banerów, czcionek i tak dalej, ma tutaj zupełnie drugorzędne znaczenie. Liczy się Formuła 1, liczą się fakty, liczy się merytoryka. A jeżeli będziecie chcieli poznać moje zdanie na inne tematy, być może kiedyś sobie usiądziemy i zrobimy sobie jakiś godzinny czy półgodzinny live, będziecie mogli mi zadać pytania, ja na nie odpowiem i myślę, że wszyscy będą zadowoleni. Jeżeli ktoś jest rozczarowany, jeżeli autor tego komentarza jest rozczarowany, trudno, ale nie będę udawał kogoś, kim nie jestem. To chyba tyle na dzisiaj. Bardzo wam dziękuję za to, że jesteście, za takie komentarze, bo one też zmuszają mnie do myślenia, w pewnym sensie powodują, że staram się rewidować swoje poglądy, czy staram się zatrzymać na moment i myśleć, czy rzeczywiście to jest ten kierunek, w którym chciałbym dalej iść, czy może powinienem coś zmienić. Na razie pozostajemy na kursie i na ścieżce i tego się będę trzymał, chyba że coś dużego wydarzy się w moim życiu. Na dzisiaj to wszystko. Trzymajcie się i do zobaczenia.